Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach Akademii Historii Kina Powszechnego. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o generacji X i jej ekranowym wizerunku, proszę Państwa, i od razu powiem, że generacja X przede wszystkim znalazła swój wyraz właśnie w kinie w tym aspekcie socjologicznym. Znaczy, można powiedzieć, że zarówno ilość filmów, która powstała, które się czasem łączy właśnie w tą zbiorczą nazwę filmy generacji X, jest niewielka. Po drugie, nie ma zbyt wiele arcydzieł w tym zjawisku. A po trzecie, te filmy, które niejako otwierają dzisiejszy temat, no, do arcydzieł nie należą, choć są bardzo ważne. Tak? Jeśli można mówić o arcydziełach, to raczej arcydzieła subkultury, jak filmy na przykład Kevina Smitha, czy także film Linklatera Slacker, który, proszę Państwa, jest ilustracją tego dzisiejszego naszego spotkania. Przy czym, proszę Państwa, jako że jesteśmy teraz w sytuacji trochę odmiennej i możemy decydować o swoim czasie, to gorąco będę polecał Państwu także i obejrzenie innych filmów tej ilustrujących to, o czym będziemy rozmawiał, o czym będę mówił. Natomiast, proszę Państwa, no na pewno będę chciał, żebyśmy, proszę Państwa, odnieśli się do twórczości także Kevina Smitha, no ale jako się rzekło, tutaj Slacker, film z 91 roku, jeszcze to wyjaśnię, tą zmianę czasową, tą różnicę czasu, jest dla nas no, tym obowiązkowym, tak? Więc jemu na pewno poświęcimy, proszę Państwa, sporo miejsca dla opisu właśnie tego zjawiska, jakim jest generacja X i zwłaszcza właśnie jej portret, jej wizerunek socjologiczny, taki powiedzielibyśmy. Oczywiście o estetyce tych filmów, także tego filmu i innych porozmawiamy. Proszę Państwa, generacja X to kategoria, to nazwa, która została, pewnie część z Państwa wie, zaproponowana w tytule książki Douglasa Coplanda, kanadyjskiego dziennikarza, Pokolenie X, opowieść na czasy przyspieszającej kultury. To książka, proszę Państwa, z 91 roku, czyli właśnie z tego samego roku, w którym Slacker ma swoją taką, powiedzielibyśmy, repremierę, oficjalną premierę, bo od razu dopowiem, proszę Państwa, ten film był zrealizowany w 89 roku, później miał taką, powiedzielibyśmy, bardziej niezależną, offową premierę, a później wykupiony przez firmę dystrybucyjną, przez Oriona, no, został wprowadzony do kin i cieszył się jak na taki dość mały zakres kopii, też zrealizowanych dosyć dużą popularnością. No, w każdym razie od razu powiem, kosztował 23-25 tysięcy dolarów, a zarobił 1,250 tysięcy, więc od razu zwrócił uwagę wielu bonzów hollywoodzkiego świata na postać Richarda Linklatera. Ale wracając, proszę Państwa, do tej identyfikacji. Generalnie uważa się, proszę Państwa, że to oczywiście ta identyfikacja odnosi się do Stanów Zjednoczonych, do młodych ludzi tam urodzonych. To później przeniosło się, rzecz jasna, także i do innych krajów. Mieliśmy też swoją polską generację X, czasem nazywaną generacją nic. Troszeczkę też do tego nawiążę, proszę Państwa. Ale generalnie, proszę Państwa, chodzi o osoby urodzone między 1964 a 1974 rokiem według Billa Salzmana, ale też i Blanki Brzozowskiej, która na polskim gruncie napisała interesującą pozycję Gen X, właśnie odnoszącą się do zarówno tego pokolenia widzianego w kluczu socjologicznym, kulturoznawczym, ale także i właśnie filmowym. Także ktoś z Państwa jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy na temat tegoż właśnie, no to i chce mieć łatwy dostęp, no to proponuję choćby książkę Blanki Brzozowskiej. Proszę Państwa, generalnie generacja X to są biali przedstawiciele klasy średniej, tak? Skupieni na oku, proszę Państwa, na ogół wokół centrów miejskich, tak? Często mają dyplomy koledżów, czyli dominują w nich właśnie łospowie, jakbyśmy, proszę Państwa, to powiedzieli. I proszę Państwa, X-y są dziećmi generacji wcześniejszej, która nazywana jest Baby Boomers, czyli tej generacji, która tuż po wojnie, no, można powiedzieć, ilościowo zdominowała Stany Zjednoczone, bo była efektem wyżu demograficznego po skończonej wojnie, w okresie takiej koniunktury bardzo dobrej ery Dwighta Eisenhowera, prawda, to w tamtym czasie, proszę Państwa, narodziły się te wszystkie także i stereotypowe filmowe wizerunki Ameryki, prawda, jako kraju, w którym się przede wszystkim mieszka w małych domkach, prawda, gdzieś na przedmieściach, w którym trawnik jest bardzo ładnie przestrzeżony, z czego później kpił, jak Państwo pamiętacie, David Lynch między innymi i wielu, wielu innych. Prawda, trawnik jest ładnie przestrzeżony, a wszystko, no, zmierza ku szczęśliwości. tak, w okresie pokoju i w okresie takiej gospodarczej koniunktury. I to jest przez to pokolenie baby boomers, którzy po raz pierwszy niejako zbuntowali się, a w każdym razie dali wyraz w kulturze tego, tak buntując się przeciwko mieszczaństwu swoich rodziców, poprzez bitników, prawda, poprzez pisarzy bitnikowskich, ale ewidentnie no, wypowiedzieli, no, zdecydowanie zaprzeczyli tym amerykańskim wartościom, państwa no, w okresie dzieci kwiatów, tak, w okresie kontrkultury przełomu lat 60. i 70. To są właśnie baby boomersi, którzy zajęci byli państwa przede wszystkim właśnie zmianą świata, tak? Którzy jeśli kochali, to tak zwaną wolną miłością. Oczywiście z tej wolnej miłości, z tych związków rodziły się dzieci. No właśnie, te pokolenia X, ale nie zawsze rodzice baby boomersi mieli czas na to, żeby się nimi zajmować. Więc, proszę Państwa, to jest takie pokolenie, które, co też ważne, proszę Państwa, widziało rodziców jako tych, którzy są pełni ideałów, a którzy po upadku kontrkultury w latach 70. i później, bardzo wielu z nich zmieniło całkowicie front, prawda? Zmieniło całkowicie swój stosunek do rzeczywistości, swoje modele kariery, swoje modele życia, no i właściwie można powiedzieć zmieszczanieli. Tak? Więc w tym sensie jest to też pokolenie, które nie daje się nabrać na kontrkulturowo-rewolterskie hasła, ponieważ dostrzegło ich nieaktualność w zachowaniu swoich własnych rodziców. Tak? To jest, proszę Państwa, też pokolenie, mówię tutaj już teraz o generacji X, o Bustersach, czasem się o nich mówi, to jest takie pokolenie, które właściwie wie, że wszystkie miejsca są już zajęte w hierarchii społecznej, w instytucjach, prawda, i trochę nie ma dla nich miejsca. Tak? To też będzie mocno widoczne w polskim pokoleniu X, ono będzie trochę przesunięte w czasie, ale także będzie narzekało jako generacja nic, że właściwie dla nich tego miejsca nie ma. I to jest pokolenie dzieci, to jest pokolenie rodziców, którzy właściwie nie mieli czasu na dzieci, jak już wcześniej mówili, bo byli bardziej zajęci sobą albo zmienianiem świata niż opieką nad dzieci. Więc, proszę Państwa, to taki ogólny, można powiedzieć, rys ich biografii ich rysopis generacji. Dalej, proszę Państwa, idąc, co ważne, generacja X, sama nazwa, czy sam ten akronim X wskazuje, proszę Państwa, że to jest generacja niewiadomo. To znaczy jest to pokolenie, które ma problem ze swoją własną tożsamością. Paradoksalnie, proszę Państwa, no, nazwano tą generację jako generację X, jako właśnie tą niewiadomą, tą zmienną, pod którą można coś podłożyć, ale nie wiadomo do końca co, o czym jeszcze, proszę Państwa, powiemy, gdy będziemy rozmawiać już konkretnie o filmach. Ale jednocześnie, proszę Państwa, później no, kontynuowano to oznaczanie kolejnych generacji. No, dzisiaj mamy na pewno pokolenie Y, tak zwanych milenialsów, ale czasem dzieli się na pokolenie Y i pokolenie Z, czyli tych, powiedzmy, starsze i te rzeczywiście milenialsi, czyli tych, którzy się rodzili gdzieś na przełomie wieków. No, to już zostawmy, proszę Państwa, publicystom, socjologom, zwłaszcza rozwarstwianie czy rozgraniczanie tych różnych pokoleń, ale rzeczywiście, proszę Państwa, można się zastanowić, co będzie dalej, prawda? Jak będą lata i dekady upływały, jak będziemy oznaczać kolejne. Proszę Państwa, to jest pokolenie, któremu brak jest takiego wyraźnego, identyfikującego wydarzenia historycznego. Tak? Wiecie Państwo, że często pokolenia tworzą się, tak? Także pokolenia artystyczne, nie tylko pokolenia rozumiane przez socjologów, jako taka wyrazista grupa, która ma rodzaj autoidentyfikacji, tak? Rozumie, że jest, że posiada pewne więzi pokoleniowe, tak? I często w sztuce na przykład potrafi to wyrazić. Gdybyśmy na przykład przeszli na polski grunt, to jest kino, które też mnie, Państwa, interesuje, to no, wiemy, że takim wyrazistym pokoleniem było pokolenie Kolumbów, prawda? Bo miało to bardzo silne doświadczenie okresu wojny, czy pokolenie 68, prawda? Kina moralnego niepokoju. Takich pokoleń, Państwa, w historii kina było więcej, ale musiało być to wydarzenie, które zmusza ich do opowiedzenia się, tak? Które wokół którego się kręcą swoją biografię, twórczość i ciągle do niego wracają. Tak, Państwa, pokolenie X-a właściwie nie ma. Jest takim, czasem mówi się, pokoleniem bez historii. Tak? I Państwa, Kaplan w swojej książce, notabene to jest taka książka, Państwa, o trójcy bohaterów, którzy, współczesną opowieść, którzy wyjeżdżają, Państwa, z miasta, właśnie uciekają przed takim wyścigiem szczurów i zaczynają snuć różne, czasem ekscentryczne opowieści. W tych opowieściach niejako zawiera się cały sens ich życia. Tak? Co ciekawe, proszę Państwa, no, książka powstała w 1991 roku, a film Linklatera także miał oficjalną premierę, czyli dotarł do szerokich mas także w 1991 roku. I to będzie, proszę Państwa, film także o opowieściach. Także o opowiadaniu trochę jako o sposobie spędzania czasu, aktywności życiowej, trochę aktywności twórczej, ale także w formie zakorzenienia. Poprzez rozmowę, poprzez historyjki, poprzez narracje małe, jeśli nie można skorzystać z dużych, o czym jeszcze proszę Państwa za chwileczkę powiem. Więc tutaj, proszę Państwa, mamy taki niedosyt, ewidentnie niedosyt historii. Kaugler, proszę Państwa, w tej swojej książce pisał tak. Życie w czasach, w których nic się nie dzieje. Główne objawy to uzależnienie od gazet, czasopism i wiadomości telewizyjnych. A przesyt historii, właśnie to jest z książki tego kanadyjskiego dziennikarza, dokładnie to samo. Życie w czasach, w których dzieje się zbyt dużo. Główne objawy to uzależnienie od gazet, czasopism i wiadomości telewizyjnych. Jak Państwo widzicie, akcent został położony na dwa różne znaczenia, znaczy na dwa różne zdania, tak? W tym niedosycie jej historii, na to pierwsze zdanie, życie w czasach, w których nic się nie dzieje, nic takiego istotnego, prawda? Niejako prawie koniec historii, wiecie Państwo, to generacja, która jeszcze przed Fukuyamą, jeszcze przed 11 września 2001, prawda, żyła i widziała, że ta historia tego neoliberalnego społeczeństwa, no właściwie nie ma tych gwałtownych przełomów, które miały generacje wcześniejsze, czyli że de facto historia się skończyła, choć jak Państwo wiecie, ona dość szybko zapukała do naszych drzwi w XXI wieku. Czyli niedosyt historii to jest właśnie to życie w tych czasach, a przesyt historii to oczywiście przesyt historii medialnej, tak? Historii, która się dzieje na naszych oczach, polityki, współczesności, która przecież za chwilę staje się historią, jest jej nadmiar ewidentnie, prawda? W związku z tym X-y obojętnieją na nią, tak? Obojętnieją na nią, bo tak jak przeszła w każdej ekstazie komunikowania, no w pewnym momencie te informacje się dewaluują, tak? W związku z tym wszystko, co być może jest ważne na świecie, co stanowi o budowaniu jakiejś narracji historycznej, tak, złożonej z politycznych wydarzeń, po chwili jest wypierane, wymazywane przez następne i w związku z tym nie warto do tego wracać. Czyli, jak Państwo widzicie, pewien paradoks niedosytu, ale i przesytu historii, który, proszę Państwa, od razu wskazuje, w jakiej aktywności, a też w jakich sferach kultury realizowało swoje życie to pokolenie. To znaczy z jednej strony w życiu rzeczywistym, prawda, w związkach międzyludzkich, interakcjach społecznych, w realu powiedzielibyśmy, ale też, proszę Państwa, pierwsze pokolenie, które może nie tyle wyraziło się w wirtualu, bo to jeszcze nie jest to pokolenie, które miało dostęp do internetu, to następne, ale, proszę Państwa, świat odczytywało z telewizji, tak? W pewien sposób telewizja była jego placem zabaw, była jego naturalnym otoczeniem, naturalnym tłem, w naturalny też sposób, ponieważ rodzice nie mieli czasu, żeby się nimi zajmować, a telewizja na tyle się rozwinęła jako medium, że mogła być w takiej funkcji niani, tak? Spełniać taką funkcję niani dla tego pokolenia. W związku z tym żyją jakby w pewnym rozdarciu pomiędzy tą nieakceptowalną, nudną rzeczywistością i tą hiperinflacyjną nadrzeczywistością telewizyjną, która powoduje, że się wszystko właściwie, że też jest to mało interesujące, bo jest to w nadmiarze, za chwilę powiem, proszę Państwa, że jest to pierwsze pokolenie, tak na dobrą sprawę, postmodernizmu, po nowoczesności, jak wiemy, proszę Państwa, po nowoczesność, choćby z Baudrillarda, po nowoczesność, no to nadmiar i ekstaza komunikowania, która powoduje no, hiperinflację znaczeń wszelkich, prawda? Są znaki, ale nie odnoszą się do znaczeń, tak? Do tego, co znaczone. Tego znaczącego jest za dużo. Proszę Państwa, zacytuję też fragment z filmu, który Państwu jest pewnie powszechnie znany. Za chwileczkę jeszcze zresztą pokażę listę tych filmów, które są zaliczane do tego wizerunku pokolenia, czy współtworzą ten wizerunek pokolenia i zaliczone są do grupy tych filmów, które to zjawisko konstytuują. Tak? Jak mówię, bardziej socjologicznie nawet niż estetycznie, bo wcale ich tak dużo nie ma. Otóż, Państwa, to jest cytat Tylera Dardena, pamiętacie Państwo tę postać, prawda, z filmu Podziemny Krąg, Fight Club. I on mówił tak, jesteśmy średnimi dziećmi historii bez celu i miejsca. Nie mieliśmy żadnej wielkiej wojny, ani wielkiej depresji. Wielka wojna to wojna duchowa. Wielka depresja to nasze życie. Wychowała nas telewizja, byśmy wierzyli, że możemy być milionerami lub gwiazdami, ale nie będziemy. Uświadamiamy to sobie. Jak Państwo pamiętacie, no to widzicie Państwo, to jest dość gorzka konstatacja, autodefinicja tego pokolenia. Nie każdy się zgadza z tym, proszę Państwa, że ten film z 1999 roku jest rzeczywiście, może być zaliczony do dzieł, które tak etykietujemy jako generacja X w kinie. Ale Blanka Brzozowska, o której Państwu mówiłem, optuje za tym. Szczerze powiedziawszy, ja również. Uważam, że to już jest taki trochę autokomentarz, znaczy taki komentarz post factum do tej generacji i myślę, że warto do tego filmu także sięgać. Proszę Państwa, ten pokoleniowy brak traumy, powiedzielibyśmy, generowany przez historyczne wydarzenia, które przynajmniej sprawiają, że człowiek musi się jakoś określić w życiu, w związku z tym tworzy swoją tożsamość w reakcji na nie, proszę Państwa, pojawił się też na gruncie polskim. Pewnie część z Państwa kojarzy taki zespół jak Cool Kids of the Dead, prawda, który w Polsce był, można powiedzieć, najbardziej pokoleniowym dla generacji X-ów, roczników przełomu 60-tych, 70-tych. Dla tej generacji nic, nawet Kuba Wandachowicz, lider tego zespołu, rozpoczął taką debatę, dyskusję właśnie na temat tego pokolenia na łamach jednej z gazet codziennych. I w związku z tym, proszę Państwa, jeden z tekstów, jedna ze słynniejszych piosenek Cool Kids of the Dead ma taki oto, proszę Państwa, fragment tekstu. To jest mój czas, nikt mi tego nie odbierze. 20 kilka lat, ciągle w nic nie wierzę. Brak mi doświadczeń istotniejszych. Holokaustu, wojny i śmierci. Przyznacie Państwo, że jest to dość zaskakujące, moglibyśmy nawet powiedzieć szokujące, prawda, z perspektywy wcześniejszych pokoleń, które no, dałyby wszystko, żeby no, te trzy doświadczenia ostatnie nie były ich udziałem. Tak? Ale jak... Jeśli spojrzymy na to, proszę Państwa, z perspektywy właśnie tworzenia jakichś wyznaczników ludzkiej tożsamości, czyli reakcja na zewnętrzne bodźce, no to rozumiemy ten właśnie taki stan trochę psychicznego zawieszenia. Tym bardziej, proszę Państwa, o czym za chwilę powiem, no to jest pierwsze pokolenie po nowoczesności, czyli pierwsze pokolenie, które ma świadomość, że tożsamość się konstruuje. Pierwsze pokolenie, które ma świadomość, że życie upływa na takich antycznych, ruchomych piaskach, prawda? Pierwsze pokolenie nomadyczne, które wie, że życie to jest taka wędrówka, prawda? Zarówno w przestrzeni, można przemieszczać się, gdzie się chce, jak i też, no oczywiście w czasie, czyli ciągła zmiana na przykład statusu osoby, tak? Przez zmianę pracy, przez zmianę zainteresowań. To ciekawe, proszę Państwa, że właśnie film Linklatera, który Państwo dzisiaj, który Państwo obejrzycie, jest właśnie także filmem chodzonym, tak? Bohaterowie cały czas chodzą, są ciągle w ruchu, tak? Więc niejako przemierzają przestrzeń przestrzenną, ale to jest też portret, dynamiczny portret generacji poprzez czas. Więc to też, proszę Państwa, jest tutaj interesujące. Zanim, proszę Państwa, jeszcze powiemy właśnie o tych wszystkich aspektach związanych z takim socjologicznym wizerunkiem, czy pogłębimy i zobaczymy, jak to w filmie się odbija, to, proszę Państwa, warto wymienić kilka filmów, które są reprezentatywne. I tu muszę przyznać, proszę Państwa, że chciałbym porozmawiać nie tylko o Linklaterze i jego Slackerze, czy ewentualnie następnych filmach, chociaż głównie na Slackerze bym się skoncentrował, ale, proszę Państwa, także o Kevinie Smithie, bo można powiedzieć, proszę Państwa, że ci dwaj pionierscy dla tego zjawiska reżyserzy różnią się od siebie bardzo. W kwestii twórczości. Już nie mówię o tym, że jeden urodzony jest w 60 roku, a więc trochę starszym bratem, ale opisującym właśnie tę generację. Myślę tutaj o Linklaterze. Drugi jest w 70 roku, a to już jest jednak dekada, lokującym się, można powiedzieć, w tych przez Salzmana podanych widełkach. Ale, proszę Państwa, jeden tworzy kino bardziej poważnie, bardziej serio o tej generacji, a drugi no bardziej karykaturę tej generacji, powiedziałbym, chociaż nie pozbawioną oczywiście sentymentu, tak? Takie, no można powiedzieć, skatologiczne, trochę wulgarne komedie. No to oczywiście Kevin Smith, w którym inspiracja mniej jest kulturą wysoką, a taką inspiruje się Linklater, prawda? Który w tym filmie, który Państwo obejrzycie, no sięga do różnych filozoficznych, kulturowych tropów. Ale bardziej się inspiruje, mówię to o Kevinie Smithie, popkulturą amerykańską, która także kształtowała, skoro telewizja, to i popkultura, prawda? Ale nie tylko, także komiksy, prawda? Także różne pierwsze franczyzy, pierwsze uniwersa, jak saga Gwiezdnych Wojen, która kształtowała mentalność tego pokolenia i to bardzo, bardzo silnie. W związku z tym, proszę Państwa, to są jakby dwa aspekty, dwie twarze tego zjawiska, tak? Tylko trochę inaczej potraktowane, jeśli chodzi o tonację. Więc jeśli Państwo będziecie mieli chwilę czasu, to gorąco polecam obejrzenie właśnie nie tylko filmu Slacker, ale także choćby Sprzedawców, a może też Szurów Supermarketów, to jest polski tytuł, za chwileczkę się odniosę i powiem, dlaczego on jest nieadekwatny, jeśli chodzi o Kevina Smitha, oryginalny tytuł, Mallrats z 95 roku tego filmu. I tu widzicie Państwo na ekranie właśnie filmy, które można by zaliczyć właśnie do tego zjawiska, zarówno pierwszego reżysera, jak i drugiego reżysera, ale także inne, tak? Można powiedzieć, pojedyncze filmy innych reżyserów, często aktorów przedzierzgających się, że tak powiem, reżyserów jak Ben Stiller, prawda, tutaj, czyli Samotnicy, Orbita Wani bez cukru, to znowu, proszę Państwa, polski tytuł, wiecie Państwo, że Polacy, polscy dysputerzy mają właśnie taki talent do takich tytułów, Podziemny Krąg, Fight Club, prawda, dalej, proszę Państwa, Trainspotting, Danego Boyla, to już Wielka Brytania, Shopping Paula Andersona, czy Twin Town, Kevina Allena, także Wielka Brytania, więc mamy, proszę Państwa, taki, można powiedzieć, zbiór tych najistotniejszych obrazów. No, tutaj widzicie Państwo na tej prezentacji to, co powiedziałem już wcześniej, czyli że jest to raczej zjawisko społeczne niż estetyczne, bo proszę, no spójrzmy na te filmy. Oczywiście tu da się znaleźć mocne tytuły. Pewnie niektórzy uznają, że Podziemny Krąg, prawda, jest takim arcydziełem. Film niezwykle ważny, film kultowy dla pewnych grup młodych ludzi jakiś czas temu, prawda, to jednak 99 rok. Być może niektórzy uznają, że Trainspotting, prawda, Danego Boyla, kto wie, czy nie jego najlepszy film. Okej, zgoda, ale tego zbyt wiele nie ma. Tak? Więc można powiedzieć, że to raczej zjawisko społeczne, przecież. Wybranymi filmami, jak mówiłem, to ilustracją do wybranych zagadnień, o których będziemy rozmawiać, będą właśnie trzy filmy, czyli Slacker Sprzedawcy i Szczury z Supermarketu. Dodajmy, proszę Państwa, że obaj reżyserzy to filmowi samoucy, którzy wyrośli z kina niezależnego, o czym świadczy już zresztą przeze mnie wymieniona budżet filmu pierwszego Linklatera, czyli 20 kilka tysięcy dolarów, zrobionych właściwie na taśmie 16-milimetrowej za właściwie też swoje własne pieniądze. Tak? Przez Linklatera. Podobnie było ze Smithem. Tak? Jego Clerks, jego sprzedawcy, no to też film zrobiony za 20 kilka tysięcy, robiony gdzieś w nocy w miejscu pracy, w sklepie, w którym pracował Kevin Smith. Zresztą robił to, proszę Państwa, nocami. W związku z tym fabułę tego filmu wpisana jest taka oto sytuacja, że nasz bohater, który jest sprzedawcą, no nie może otworzyć story, bo się zacięły, ktoś tam zalepił gumą te story, prawda? No i to usprawiedliwia, dlaczego właściwie w cały czas w tym sklepie, chociaż jest już dzień, jest sztuczne światło, prawda? No oczywiście to wytłumaczone jest fabularnie, ale faktycznie było tak, że no takimi metodami chałupniczymi realizowano ten film, bo w nocy. Prawda? I to ciekawe, proszę Państwa, że to jest właśnie oba filmy robione w takich no, miastach, powiedzielibyśmy, bardziej prowincjonalnych Stanów Zjednoczonych. No na New Jersey też można uznać za takie, proszę Państwa, no bo z New Jersey widać, proszę Państwa, oczywiście te wielkie wieże Manhattanu, tak, czy Nowego Jorku w ogóle, ale proszę Państwa, no to jest właśnie ta perspektywa. Widzimy daleki ten świat, świat Japis, być może naszych rodziców, którzy tam gdzieś się wyżywają, ale my mieszkamy tu, na tej prowincjonalności, czasem z musu, ale często z wyboru, prawda? Bo nie chcemy uczestniczyć w wyścigu szczurów. Więc, proszę Państwa, to też jest tutaj bardzo istotne, no sam ten sposób realizacji, proszę Państwa, tych filmów. Przejdźmy, proszę Państwa, w takim razie do Slackera. Slacker to takie trochę, proszę Państwa, slangowe, prawda? Słownik podaje, że próżniak, obibok, osoba leniwa, wykonująca mniej pracy niż powinna, to slack, luźny, niedbały, ale proszę Państwa, Linklater, kiedy realizował ten film i nadawał tytuł tym bohaterom, on chciał nadać trochę takiego pozytywnego wydźwięku, to znaczy można być oczywiście próżniakiem i obibokiem, tylko pytanie w jakim celu, tak? I z jakich motywacji? Można być próżniakiem, bo jest się leniem, a można być próżniakiem, bo nie chcemy uczestniczyć w strukturze społecznej i w etosach obowiązujących w świecie dorosłych lub w świecie komercyjnym. Dalej próżniactwo traktujemy trochę jako rodzaj artystycznej działalności, to znaczy dajemy sobie czas na to, żeby poprzez chodzenie po życiu, bycie obibokiem, taką osobą trochę leniwą, otwierać się na doświadczenie wewnętrzne bardziej niż zewnętrzne. Tak. Więc w tym sensie, proszę Państwa, Linklater chciał temu zjawisku nadać bardziej pozytywną konotację i mówiąc szczerze, poprzez ten film swój trochę mu się udało. Tak? Dzisiaj, gdy słyszę, proszę Państwa, Slacker, to nie mam takiego poczucia, że to jest właśnie taki darmozjad. Tak? Nie, to jest właśnie ktoś, kto nie jest darmozjadem bez celu i bez przyczyny. Tak? Tak jak mówiłem, proszę Państwa, zrealizowany na ulicach Austin, tak, w 1989 roku, tak w okolicach w ogóle kampusu, z udziałem wielu kolegów Linklatera, bardzo wielu naturszczyków, zdecydowanie w większości to są przecież naturszczycy, którzy nie mają jakiegoś doświadczenia teatralnego. Co sprawia, proszę Państwa, jeszcze zobaczycie Państwo zresztą, jaka jest struktura narracyjna tego filmu, co sprawia, proszę Państwa, że mam do czynienia z takim półfabułą, półdokumentem, bo oczywiście te opowieści są wymyślone przez Linklatera, natomiast, proszę Państwa, włożone są w usta osób, które czuły te stany, te opowieści, odgrywane przez naturszczyków, czasem prowokowane nawet, jeśli chodzi o ich treść, przez te właśnie osoby. Czyli mamy z jednej strony, proszę Państwa, do czynienia z jednak ze scenariuszem, a więc moglibyśmy powiedzieć filmem fikcjonalnym. Fikcjonalnym, zastrzegam. Nie fabularnym, chociaż oczywiście w Polsce znaczy to samo. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że ta polska nasza identyfikacja gatunkowa jest rodzajowa, jest trochę nieadekwatna. Ponieważ polska identyfikacja rodzajowa wskazuje na fabułę jako najważniejszy czynnik, który wyodrębnia ten rodzaj filmu, a to wcale nie jest najważniejsze. Bo znacie Państwo wiele filmów fikcjonalnych, choćby nie wiem, Nowej Fali Francuskiej, prawda, którą się Państwo już zajmowaliście, które są afabularne de facto, tak, w których prawie nic się nie dzieje, albo są surrealne, jak nie wiem, z zeszłego roku w Marienbadzie, ale nikt nie powie, że nie są filmem fikcjonalnym. Są, a w Polsce nazywamy je fabularnymi. Przecież ten film nie jest fabularny. W tym znaczeniu, w jakim fabułę rozumiem jako związek przyczynowo-skutkowy pewnych wydarzeń, prawda, które się wzajemnie warunkują, które są uporządkowane w jakimś takim tak, też i chronologicznym reżimie, tak, z budowaniem jakiegoś napięcia dramatycznego, prawda, aż do punktu kulminacyjnego, tak, z jakimś małą, ograniczoną ilością bohaterów, którzy są aktywni, którzy tę fabułę niejako popychają, tak moglibyśmy powiedzieć, którzy dążą też do jakiegoś celu, prawda, czyli jeszcze tam jednym z tych elementów zwierających fabułę nie jest tylko i wyłącznie kauzalne, nie są tylko kauzalne relacje przyczynowo-skutkowe, czy chronologiczne i przestrzenne, ale też właśnie te teologiczne. Wiemy, w jakim stronę to zmierza, tak, akcja. Często bohaterowie, zwłaszcza kina klasycznego, przynajmniej fabularnego, mówią nam, dokąd to prowadzi, bo o coś walczą, nawet jeśli to jest MacGuffin hitchcockowski. Przynajmniej tu nie. Tu po prostu mamy bohaterowie, którzy chodzą po mieście. Chodzą po mieście i dzielą się z różnymi ludźmi, z różnymi opowieściami, tak? A narracja, proszę Państwa, tego filmu ma taki w sobie wymiar altmanowski, to znaczy, że jedna osoba coś mówi, kamera jej towarzyszy, mija ją druga osoba i nas za chwilę kamera przeskakuje na tę drugą osobę, co oczywiście sprawia, że dość silnie czujemy obecność narratora, prawda? Więc jest to film mocno autorski w tym znaczeniu, że no, taka narracja jest niecodzienną narracją, taka jakby trochę narracja sieciowa, prawda, altmanowska, ale to właśnie jest, proszę Państwa, ta formuła. Jedna osoba kończy opowieść, jakąś mini opowieść, która nie zawsze jest fabułą, to znaczy nie zawsze opowiada o jakiejś anegdocie, o kimś, kto coś zrobił, ale czasem jest sądem, racją o świecie, wypowiadaną jakimś zdaniem, jakimś wnioskiem na temat świata. W związku z tym oglądamy osobę, która mówi o świecie. Najczęściej, proszę Państwa. W związku z tym można powiedzieć, że to ma bardziej, jest to bliższe formuły w kina dokumentalnego, prawda? W którym, zwłaszcza formuły gadających głów albo sądy publicznej, tak, rodem z cinema verite, w której ludzie wypowiadają się na ulicy na temat ten. Tylko oczywiście w cinema verite czy w kinie dokumentalnym jest, oczywiście oni są świadomi, że ktoś ich podpatruje i wypowiadają się bezpośrednio do kamery. Tam jest tylko jeden taki wątek, ale też jest obecny, prawda, kiedy zadaje się jakaś grupa tam takich reporterów, zadaje, a domorosłych reporterów zadaje pytanie jednemu z naszych bohaterów. Ale generalnie, proszę Państwa, chodzi właśnie o ten taki charakter ciągłej gadanej i perypatetyckiej, czyli chodzonej narracji, gdzie właśnie nie mamy fabuły. Tak? Donikąd to, proszę Państwa, generalnie nie prowadzi, no więc trudno nawet, proszę Państwa, powiedzieć, że mam do czynienia właśnie, jak powiedziałem, z filmem fabularnym. Zresztą wybór bohaterów, aktorów, jak Państwo widzicie, to był też wybór takich właśnie ludzi opowieści, którzy mają coś do powiedzenia. Tak, żeby to nie tylko Linklater, prawda, proponował jakieś treści w tych kolejnych odsłonach, w tych kolejnych cameo oralnych, ale także, żeby to oni swoje czasem własne idiosynkrazje, pasje, czasem fobie, najczęściej te ostatnie, wypowiadali, proszę Państwa, na ekranie. To ciekawe, proszę Państwa, że wtedy, kiedy ten film powstał, no to się w Sundance wcale wielkim powodzeniem nie cieszył. W pierwszym roku się nie dostał. W następnym, jak się dostał, bo już była pewna fama wokół tego filmu, to właśnie, że nie zdobył żadnej nagrody, no nie poznano się na nim, tak? Ale szybko, proszę Państwa, właśnie też po tej repremierze Orionu bardzo szybko stał się, proszę Państwa, filmem kultowym, no i dzisiaj uważany jest właśnie za zjawisko nie tylko otwierające kino generacji X, ale także w pewien sposób otwierające w ogóle to nowoczesne kino ofowe amerykańskie. Tak, jeszcze wcześniej, nie wiem, Seks, Kłamstwo, Kasety, Wideo, Soderbergh, więc to jest, proszę Państwa, bardzo ważny film. Jak tutaj widzicie Państwo na tablicy, Talk Movie, tak, film dialogowy, rozgadany, nadmiernej kompulsywnej gadatności, która, proszę Państwa, będzie wynikała oczywiście z pewnych zaburzeń tożsamości, ale też pewnych ograniczeń kulturowych, o czym za chwilę, ale takiej gadatliwości, takiej logorei, proszę Państwa. Ten film jest okropnie gadany. Tak? To non-stop, non-stop, non-stop. To jest, proszę Państwa, trochę jak telewizja, tak? Która nie może milczeć. Tak? To musi non-stop gadać. No, tyle, co te narracje są epizodyczne, a sceny bardzo często przypominają skecze. Tyle tylko, że pamiętajmy, że tą osią narracji jest rozwiązanie przestrzenno-montażowe. To znaczy, że narrator nasz chodzi za tymi bohaterami po świecie. A oni się jakby wzajemnie tasują, zmieniają, kamera podąża za kimś innym, proszę Państwa. I proszę Państwa, to co już mówiłem wcześniej, co zapowiadałem, co teraz też ważne, proszę Państwa, jest. To znaczy, X-y są pierwszym pokoleniem, pierwszymi beneficjentami, młodymi beneficjentami po nowoczesności, tak? Postmodernizmu, jego tej kulturowego wyrazu po nowoczesności. Właściwie, proszę Państwa, we wszystkich aspektach, czyli ekonomicznym, ontologicznym, epistemologicznym, egzystencjalnym, estetycznym, przepraszam za tych kilka takich akademickich określeń, ale, proszę Państwa, no, w aspekcie ekonomicznym, bo oni są już dziećmi późniejszego kapitalizmu, którzy nie są trochę potrzebni, znaczy nie realizują tej kariery takiej jak rodzice. Tak? Dalej ontologicznym, proszę Państwa, dlatego, że żyją w czasach, w którym upadły wszystkie wielkie narracje. epistemologicznym, to znaczy nie ma żadnej, nie ma prawdy. Prawda nie ma takiej, jakby powiedział bohater filmu Dom Zły, to może jest dobre skojarzenie Smarzowskiego. Dalej, przekleństwa egzystencjalnym, nieumiejętność znalezienia centrum, środka swojego życia. Konieczność ciągle konstruowania narracji i estetycznym, no to przekleństwa wiadomo, kino, czy sztuka w ogóle postmodernistyczna, która jest sztuką dekonstrukcji, a jednocześnie rekonstrukcji z dawnych stylów, prawda, sięgającym do dawnej kultury, prawda, i właściwie ciągle cytującym to, co było onegdaj, tak, czyli nie proponującym czegoś nowego, tylko okupującym i jak gdyby korzystającym z palimpsestu, z tego co dawniej, prawda, tworzącym takie trochę wieże Babel kultury. Więc w tym sensie, proszę Państwa, w tych wszystkich aspektach to pokolenie rzeczywiście jest już pierwszym pokoleniem po nowoczesności, jeśli, proszę Państwa, czyli pokoleniem, które jak gdyby no, nie ma składników do wypracowania własnej tożsamości, tak? Religii, rodziny, polityki, geografii, poczucia przynależności do klasy społecznej, ciągłości historycznej, tak? Trochę się w tym wszystkim czuje zagubione. Jak to ktoś fajnie powiedział, to nie jest pokolenie, które utraciło wiarę w wielkie narracje, także Boga na przykład, ale to jest pokolenie, które od początku było jej pozbawione, tak? Bo wychowywało się w takich warunkach, tak? I dla nich stan płynności, jakkolwiek denerwująca ta jest nieznośna lekkość bytu, tak? A to jednocześnie jest to stan naturalny, tak? Żyją jakby w stanie ciągle denarracji z wielkiej litery, jeśli wielkie narracje uznać państwowe za te wszystkie wcześniej organizujące ludzką kulturę, kategorie dające poczucie jakiegoś usensownienia życia. Nie zawsze upodmiotowienia, czasem uprzedmiotowienia w klasowych identyfikacjach, czy nie wiem, ważnych wydarzeń wojennych, prawda, w religii, ale dające poczucie sensu, nie? Takie, które buduje naszą tożsamość. Więc to jest, proszę Państwa, to jest właśnie ten problem tego pokolenia, ale jak w takim razie temu zaradzić? Stworzyć swoją własną narrację. W jaki sposób? Poprzez gadanie. Poprzez opowieści. Poprzez, jeśli nie ma narracji wielkich, to twórzmy narracje małe, narracyjki. Jeśli nie ma możliwości opowieści, to twórzmy opowiastki. Właśnie jak w powieści, proszę Państwa, Kaplanda, prawda? Gdzie ludzie tworzą opowiastki, które ich zakorzeniają przez akt sam wypowiadania, prawda? W związku z tym, proszę Państwa, jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym pokazać Państwu teraz fragment filmu Slacker. Możemy chyba to zrobić, bo to na prawach cytatu tutaj się pojawi. Więc, proszę Państwa, dajmy sobie przerwę. Zobaczmy, proszę Państwa, fragment właśnie taki modelowy fragment charakterystyczny, reprezentatywny dla filmu Linklatera z 1991 roku. Okej, proszę Państwa. Czyli jak Państwo widzicie, mamy tutaj do czynienia właśnie z takimi typowymi bohaterami gadającymi i chodzącymi, prawda? Ale, proszę Państwa, też takimi bohaterami, o których możemy się niepokoić. Znaczy wiele w tym filmie jest opowieści, które są, jakby to powiedzieć, solipsystyczne. To znaczy bohaterowie mówią bardziej do siebie, bo mówią swoimi fobiami. Mówią swoimi idiosynkrazjami, tak? Te opowieści są jakby nieprzekładalne na inne światy. Każdy ma jakąś swoją, ale tak dalece się zatopił w tych opowieściach, jak na przykład ten zwolennik różnych spiskowych teorii na temat JFK i jego zabójstwa, że ta druga osoba może tylko kiwać głową, ale właściwie nie ma żadnego porozumienia między nimi. Takich postaci Państwo zobaczycie w tym filmie wiele. Takich, którzy tak mocno wykreowali tą swoją wewnętrzną narrację, która ich uspokaja, porządkuje im życie, sprawia, że mają się na czym oprzeć, prawda, na jakimś celu, który ich ogniskuje, że w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, są one nieprzekładalne, ponieważ to są nieprzekładalne paradygmaty. Jakby, wiecie Państwo, takie monady, które nie mają okien, jakby powiedział Leibniz, czyli taki solipsyzm bohaterów. I takie mam, proszę Państwa, wrażenie, gdy oglądam ten film, że ci bohaterowie nie rozmawiają ze sobą, a jeśli już to rzadko, tylko monologują. Jeśli do kogoś mówią, to mówią do kogoś, ale nie prowadzą z tym kimś dialogu. I to jest, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, dość niepokojąca diagnoza wyłaniająca się z tego filmu, dotycząca właśnie tej generacji. Jeśli sposobem na zatarcie czy dekonstrukcję tych wielkich narracji jest tworzenie swojej własnej narracji, wokół której organizuje się swoją własną tożsamość, tak? Bo tożsamość jest konstruowana, to, proszę Państwa, no, można się w tym zapomnieć, tak? I można otrzeć się właśnie o chorobę psychiczną, tak? A ta forma mojej fobii staje się radykalnie nieprzekładalną formą osamotnienia i obcości wobec drugiej osoby. Proszę Państwa, to jest ciekawe, że ten film, nie wiem, czy Państwo będziecie mieli takie wrażenie, że ten film portretuje kilkadziesiąt osób, ale jednocześnie właściwie mam poczucie totalnego osamotnienia tych jednostek. takiej anomii pomiędzy nimi. Czasem ze sobą rozmawiają, ale są tak mocno zatopieni w swoich no, dziwacznych, ekscentrycznych czasem wypowiedziach, jak ta bohaterka, która mówi o, która ma w buteleczce, przepraszam, no, wymaz z pochwy Madonny i próbuje go sprzedać. Czy ten ekscentryzm także związany, prawda, z jakimś penetrowaniem obszarów, które są no, już właśnie trochę patologiczne w zachowaniach jednostek, no, jest czymś niepokojącym państwa bez wątpienia. Mamy państwa dalej, zobaczcie państwo, mamy też taką sytuację bohatera zbiorowego, w którym mamy ogromną ilość opowieści, ale nie są one w żaden sposób uporządkowane, poza takim statycznym uporządkowaniem przestrzenno-narracyjnym, montażowym. One nie tworzą żadnej wspólnoty opowieści, one nie tworzą żadnego wspólnej hierarchii wartości, one tylko pokazują co najwyżej jako takie zjawisko socjologiczne, że ci wszyscy ludzie żyją w swoich własnych, odosobnionych światach. To jest, proszę państwa, bardzo ważne. Czyli ponowoczesna wieża Babel z ogromną ilością opowieści, a jednocześnie powierzchowność tych opowieści. Nie poznajemy, proszę państwa, bliżej osób mówiących. Słyszymy tylko ich historyjki. Tak? Czyli niejako przestrzennie no, są uporządkowane, ale głębiej w to nie możemy wyjść. Tak wygląda właśnie trochę współczesność, gdzie ważniejsze są kategorie współczesności, gdzie ludzie obok siebie funkcjonują, a nie w głębszych relacjach. Tak jest, proszę państwa, trochę też i w tym wypadku. Dalej, proszę państwa, ta mowa i tych wszystkich bohaterów jest bardziej dyspraksyjna. To znaczy ludzie mówią, ale nie działają. Oni niejako poprzez komentarz spełniają się w działaniu. W związku z tym trudno liczyć na to, że dokonają rewolty. Dużo mówi się tu o rewolcie, proszę państwa, w tym filmie. Być może ostatni kadr, proszę państwa, czy ostatnia, jedna z ostatnich tych wypowiedzi, No, wyraźnie sugeruje właśnie nawoływanie do rewolty, ale proszę zobaczyć, proszę państwa, jaka rama zaraz po tym następuje, prawda? Taka rama autotematyczna. Tak jakby reżyser zanegował tę ostatnią opowieść, która wzmusza tych młodych ludzi do tego, żeby powstali i sprzeciwili się niesprawiedliwości jakiejkolwiek społecznej, ale zaraz po tym twórca to niejako neutralizuje przez taki fragment o jakichś filmowcach, amatorach, z których jeden w pewnym momencie wyrzuca kamerę i widzimy tą kamerę, jak ona leci i ona tak, proszę państwa, leci w kierunku ziemi i tworzy taki abstrakcyjny wir. Tak trochę, proszę państwa, jak ten film, jeśli mielibyśmy wyciągnąć jakieś znaczenia z tych opowieści, tworzy pewien abstrakcyjny wir. Tak? My z tych opowieści zapamiętujemy to i ówdzie, ale one nie składają się w żaden znaczący przekaz, który moglibyśmy traktować poważnie. Tak? Więc to jest, proszę państwa, też ciekawe, proszę państwa, w tym kluczu. Ten ekscentryzm, to nawet to zagrożenie właśnie takim stanem somnambulizmu psychicznego, stanem psychicznych dewiacji i fobii, proszę państwa, to jest ciekawe, proszę państwa, diagnoza pokolenia X. I jeśli, proszę państwa, byśmy wzięli na warsztat film Podziemny Krąg, to zwróćcie uwagę państwo, proszę zwrócić uwagę, że to się świetnie wpasuje właśnie w ten komponent dyspraksji. Bo nam się wydaje przez cały ten film, że główny bohater, czy że jest dwójka bohaterów, prawda? A tu nie. Tu tak na dobrą sprawę mamy cały świat dziejący się w psychice, tak? Cały świat spełniający się w psychice, osoby chorej psychicznie, czyli cały ten rewolterski potencjał no, jest oszukańczy. Ponieważ jeśli film nawet jest buntem przeciwko japis, przeciwko konsumpcji, tak? Przeciwko wyścigowi szczurów, na rzecz mocnego życia, prawdziwego życia, no to wszystko okazuje się na końcu, że to wszystko było tylko i wyłącznie fantazje o mamy, jakieś projekcje chorej psychiki. Gdzieś jest, proszę państwa, ta właśnie taka bardzo wewnętrzna, niepokojąca identyfikacja tego pokolenia, które no, w działaniu właściwie się nie potrafi wyrazić. Nie? I raczej nie mamy co liczyć na jego bunt. Więc to jest, proszę państwa, też tutaj bardzo historie istotne, proszę państwa. To, proszę państwa, też zresztą kojarzy się jeszcze raz, skoro mówimy, proszę państwa, o filmie, który jest o mowie, bo cały czas mowa się tutaj pojawia. A mowa jest przecież, no, czy język jest granicami mojego świata, tak? Czyli także granicami świata tych bohaterów. To ciekawe, proszę państwa, tutaj skojarzenie z tym filmem buduje się, kiedy porównujemy do jednego z klasycznych tekstów, czy do jednego z klasycznych rozpoznań ponowoczesności, kondycji ponowoczesnej, nie tylko w znaczeniu tożsamości nomadycznej, to bardziej takie baumanowskie, tutaj mamy taki przykład takich bohaterów, ale przede wszystkim także taki trochę lakanowski. Tak? Frederick Jameson, jak pewnie państwo, część z państwa wie, pamiętają, pisał o ponowoczesności także, przede wszystkim, jako pewnym schizofrenicznej formule języka, to znaczy Schizofrenia, proszę Państwa, nie chcę upraszać, nie jestem psychologiem klinicznym, psychiatrą, ale proszę Państwa, schizofrenia objawia się także tym, taką intensyfikacją wrażeń tu i teraz, takim wiecznotrwałym teraz i niemożnością zbudowania narracji z tego, co było dawniej i z tego, co będzie później. Tak? Jesteśmy w tym wiecznotrwałym teraz, w tym jego klasycznym tekście, w każdym razie tak to mocno wybrzmiewa, prawda? Że jesteśmy nagle niezwykle intensywnie, w intensywnym, nawet takim trochę niepokojącym związku ze światem, natomiast nie pamiętamy, znaczy nie mamy tego, co konstruuje, przecież naszą pamięć. A co konstruuje naszą pamięć? Naszą pamięć konstruuje pamięć, przepraszam, tożsamość, pamięć, tak? I nasze cele, plany, tak? Czyli rozciągnięcie naszego życia na jakby tej hierarchii, na tej linii czasu, tak? Czasu naszego wewnętrznego. Tak? Musimy pamiętać, kim byliśmy wcześniej, żeby móc jakoś się do tego odnieść i konstruować w ten sposób to nasze poczucie zakorzenienia, tak? Nasze poczucie tożsamości. Czegoś takiego, proszę Państwa, nie ma. I ten film takie sprawia wrażenie, że mamy na chwilę bohaterów, o których nic w przeszłości nie wiemy i o przyszłości też nie będziemy wiedzieć. Oni na chwilę nam dali intensywny moment bycia z sobą, tak? Takie wiecznotrwałe teraz, czasem niezwykle ekscentryczny i znikają. Więc to jest, proszę Państwa, też ciekawa diagnoza, myślę, w kontekście właśnie tego pokolenia X-ów jako pierwszego pokolenia ponowoczesnego. Tutaj bym mocno na to, proszę Państwa, zwracał uwagę. Ale jeszcze, proszę Państwa, na końcu, tak jak Państwu mówiłem, Linklater chciał to pokolenie Slacker troszeczkę pozytywnie nasycić pozytywnym znaczeniem, tak aksjologicznie inaczej to ograć. I proszę Państwa, dla Linklatera to gadanie może być formą twórczości. To jest też film właśnie o twórczości. Tylko że twórczości, która jest paradoksalnie nieartystyczna, tylko twórczości życiu jako twórczość. Tu się, proszę Państwa, pojawiają wprawdzie w tym filmie pewne postaci, które zajmują się sztuką, ale ich jest dużo, dużo mniej niż innych, nie wiem, czy to jakichś studentów, prawda, czy jakichś nie wiadomo skąd wziętych chłopaków, którzy, nie wiem, lubią muzykę rockową. No, tej identyfikacji bardzo często nie jesteśmy w stanie tutaj stworzyć. I to, co proszę Państwa, oglądamy w tym filmie, to mogą być właśnie takie też koplanowe bajki, tak? Czyli forma jednak, rodzaj kreacji wewnętrznej. Jeśli czym bardziej ekscentrycznej, tym silniej kojarzącej się nam, proszę Państwa, z właśnie z twórczością, bo tym mocniej poddanej presji wyobraźni. Tak? Więc te wszystkie spiskowe teorie dziejów, autoanaliza Linklaterowa, czy te wszystkie słowotoki u Smitha, proszę Państwa, czasem są właśnie namiastką działalności artystycznej w pokoleniu X i tak są przez niektórych traktowane. Okej, proszę Państwa, Linklater, proszę Państwa, był konsekwentny w tej swojej twórczości, bo on zrobił sporo filmów chodzonych i gadanych, tak? O takiej luźnej konstrukcji fabularnej. Często akcja dzieje się w bardzo krótkim okresie, krótkim fragmencie czasu. Bardzo często robił filmy właśnie o ludziach młodych, dojrzewających, prawda? Czyli takich, którzy dopiero szukają swojej tożsamości albo są właśnie w okresie transformacji, tranzytu tej tożsamości. I tutaj no, kilka tytułów, jak Państwo widzicie, no, między innymi trylogia, prawda? Przed wschodem słońca, przed zachodem słońca i przed północą, ale także filmy o dorastaniu, Kamego Wage Movies, prawda? Szkolna Balanga, czy ten słynny Boyhood kręcony przez 12 lat, proszę Państwa, ale to jest oczywiście temat na następne zajęcia już o także twórczości Linklatera, przy czym, proszę Państwa, wielu z tych bohaterów właśnie, no, zwłaszcza tej trylogii, którą Państwo znacie pewnie, no zwłaszcza ci bohaterowie mogliby spokojnie być zaliczeni właśnie także do tego pokolenia X, także ludzi poprzez spacer szukających w tej przestrzeni i rozmawiających o sobie i dokonujących aktu autoanalizy, szukających swojej własnej tożsamości. Proszę Państwa, mówi się też, że X-y to dzieci telewizji. W filmie Linklatera nie wybrzmiewa to aż tak mocno, choć zwróćcie Państwo uwagę, że jest tam taka postać, która otacza się cały czas monitorami, ale ten backpacker, tak chyba się nazywa ta postać na tyłówce, w napisach końcowych, proszę Państwa, ta postać, ona raczej jest wielkim fanem technologii wideo, o której za chwileczkę jeszcze. Natomiast nie da się, proszę Państwa, ukryć, że no, o czym zresztą wcześniej mówiłem, że telewizja była taką trochę nianią właśnie tego pokolenia, bo oni są wszyscy wychowani, proszę Państwa, na serialach, na reklamach, prawda? No, mówi się właśnie, że pierwsze pokolenie, którym TV zastąpiła rodziców, ale proszę Państwa, oni mają taki dwuznaczny stosunek do telewizji. Bo z jednej strony oczywiście przez fakt, że się tak często oglądało telewizję, to mocno też wybrzmi, proszę Państwa, w twórczości Kevina Smitha. Ale odrobinę też jest właśnie w Slackerze. Otóż przez to, że, proszę Państwa, oni taki mieli, tak dużo oglądali, to mają świetną kompetencję medialną, tak? i rozumieją bardzo dobrze język telewizji. W związku z tym w ich postawie wobec telewizji, zwłaszcza wobec reklam, jest krytyka, jest dystans, ironia, prawda? Oni się nie dadzą nabrać na byle co, tak? Na jakieś tam gadki telewizyjne, co nie oznacza, że na nich to nie wpływa. Oni są, o czym jeszcze będziemy mówić, także dziećmi konsumpcji. Takimi dziećmi z centrów handlowych. W związku z tym oni muszą gdzieś czerpać informacje jako konsumenci, nie tylko jak się zachować, w to wprowadzali rodzice, ale także z jakich dóbr korzystać. W związku z tym mają swoje wybrane, które fetyszyzują i takie, które są w tym kluczu niechętnie widziane, w związku z tym na przykład ironizują z tych reklam. Prawda? No ale mają właśnie ten ironiczny stosunek do telewizji, a właśnie ironiczno-nostalgiczny. No bo jak państwa można tylko i wyłącznie być krytycznym w stosunku do medium, które mnie wychowywało? W stosunku do medium, które spełniało funkcję nianki, z którym często związane są najlepsze moje chwile życiowe. Gdy wstałem rankiem i oglądam, nie? W Polsce przecież to zupełnie inaczej było, tak? Ja co najwyżej mogę w niedzielę sobie teleranek obejrzeć, tak? I tego nie było zbyt wiele, tym bardziej, że kanałów było niewiele. Natomiast dla nich to było takie jedno z wiodących przeżyć. Więc mają taki ironiczno-nostalgiczny stosunek do programów TV. A skoro, proszę państwa, brak historii jest tym czynnikiem, który ich jakoś tam poprzez negację identyfikuje, to właśnie telewizja jest tym pokoleniowym czynnikiem integrującym, czyli technologia, w której oni się wychowywali. Tak często się mówi właśnie, że to jest rzeczywiście pokolenie telewizyjne, tak? I że tu można uznać to właśnie za czynnik integrujący nie tylko dlatego, że oni przy tej telewizji spędzili tyle czasu, ale także i dlatego, że z telewizji wzięli pewne wzorce kulturowe, konsumpcyjne, pewne opowieści, pewne bajki, które za nimi chodzą i które oni jakby komentują cały czas, prawda? Więc w tym sensie, proszę państwa, to też jest tutaj niezwykle ważne, no bo telewizja kreowała tę rzeczywistość. A przecież jest to ciekawa, telewizja to właśnie to wieczne teraz, o których mówił Jameson. Telewizja wypiera jedną informację i zaraz pojawia się inna. Intensyfikuje na moment tą jedną informację, często dramatyczną, ale następnie ją w syntagmie telewizyjnej wypiera na rzecz kolejnej. Tak? Trudno się nauczyć od takiej niani, powiedzmy sobie tak, trudno się nauczyć od takiej niani jakiegoś wspólnej hierarchii wartości. Tak? Trudno się zakorzenić przez taki element socjalizujący, który bezustannie płynie, jak nurt, jak stream. Dzisiaj to można powiedzieć o streamie, to był stream telewizyjny. Nie? Więc tym bardziej, proszę państwa, to były te czasy, kiedy telewizja, też to też ciekawe, kiedy telewizja, tak mi się wydaje, kiedy telewizja, proszę państwa, zmieniała swoją formułę z paleotelewizji na neotelewizji. Czyli z formuły takiej, wiecie, telewizji, która jest trochę jednak szkołą, tak? Z taką wyraźną hierarchią społeczną, nie? Że jest lektor, który dzieli poszczególne programy, gdzie są właśnie te porządki podziału na poszczególne programy, niedzielone jeszcze tak mocno reklamami, jak to się już ewidentnie stało bardzo silnie w latach 80. i 90. Więc w tym sensie, proszę państwa, to jest właśnie taka sytuacja neotelewizji, czyli takiego placu zabaw, w której najważniejszą funkcją jest funkcja fatyczna. Czyli my jesteśmy z telewizją za pan brat. Ten lektor to jest, ten prowadzący jest kolegą, prawda? Też i styl się zmienił, prowadzenie tych wszystkich audycji. Pojawiają się programy omnibusy, czyli dla każdego trochę jak podwórko. Trochę jak, nie wiem, w oknie na podwórze Hitchcocka, prawda? Wszystko jest. W związku z tym, proszę państwa, no to jest telewizja, która rzeczywiście spełnia taką trochę funkcję podwórka, tak? Gdzie się różne rzeczy dzieją. Mojej dzielnicy, moglibyśmy powiedzieć, nie? Gdzie mam ludzi, którzy mnie lubią, nie? Bo ten człowiek z ekranu mówi do mnie per ty, bo się zwraca do mnie bardziej kolokwialnie niż to było wcześniej. Nie? Więc też, proszę państwa, tutaj jest to ważne. Ale to, co nas zwrócił, proszę państwa, też Kaplan, właśnie jako dzieci telewizji, to pokolenie, to mocno widać, proszę państwa, też właśnie u Kevina Smitha, to pokolenie, proszę państwa, tworzy takie teleprzypowieści, tak? To jakby przyrównują życie codzienne do seriali. Tak, mają ulubione seriale, jak już nam te Beverly Hills, prawda, Melrose Place i tym podobne. I oni przyrównują to, co robią bohaterowie, do swojego własnego życia. Czyli są takie pewne przekazy, które mają status kultowy. Więcej, te przekazy zaczynają być przypowieściami, czyli zaczynają być rodzajem przekazu formatującego, przekazu, który ma mieć charakter wzoru osobowego. Więc to, proszę państwa, w tym pokoleniu też jest widoczne i w tych filmach. Zarówno u Smitha, jak i tej liście, którą Państwu wymieniłem, bardzo często ten wątek się pojawia. Ale także, proszę państwa, u Linklatera. Jest tam taki bardzo ciekawy, proszę państwa, motyw, rozmowa dwóch mężczyzn, którzy rozmawiają o Scooby-Doo. Na bardzo poważnie. Tak? Na zasadzie, co by było, gdyby. Albo rozmawiają o smerfach i zastanawiają się, dlaczego te smerfy są niebieskie. Oni, dwudziestokilkulatkowie, zastanawiają się, dlaczego niebieskie i wysnuwają z tego odpowiedź, że prawdopodobnie dlatego, żeby przygotować na przyjście Kriszny, który przecież też jest w tym samym kolorze. Czujecie Państwo, prawda? Mamy już poważną refleksję na temat, nie wiem, być może jakiejś propozycji duchowej, ale z drugiej strony odwołanie do dawnych popkulturowych było, nie było dziecinnych zabaw i animacji, filmów animowanych. Więc, proszę Państwa, no jest tu, to jest ważne, proszę Państwa. Są dzieci telewizji, dzieci wideo też. Pierwsze pokolenie, proszę Państwa, w pełni wychowane na przekazie wideo. Pierwsze pokolenie, które kasety wideo, dla których kasety wideo były już czymś normalnym. Tak? A to, jak Państwo wiecie, to też jest niezwykle ważne, bo rzeczywistość telewizyjna, czy szerzej, rzeczywistość wideo i telewizyjna, czyli nowych mediów, neotelewizji i wideo, narzuca taką, a nie inną epistemologię świata. To znaczy patrzy na świat trochę przez pryzmat tego, jak pokazuje go telewizja w tym znaczeniu, że chciałbym, żeby ten świat posiadał te same cechy, co posiada i telewizja, i wideo, a tymczasem nie zawsze to się udaje. Jest ten backpacker, proszę Państwa, ten, którego Państwo zobaczycie w tym filmie, on nawet mówi wprost, trochę jako motto, że był uczestnikiem jakiejś sytuacji, w której nie mógł niejako cofnąć tej sytuacji i zobaczyć ją dokładnie. Tak? Nie mógł przewinąć, nie mógł jej kontrolować. Tak? Więc mamy, proszę Państwa, do czynienia z takim poczuciem, że ta telewizja zagnieździła się nie tylko jako propozycja konsumpcji, jako propozycja rodzaju wzorców osobowych, prawda, kreowanych przez teleprzypowieści, porównywania do bohaterów seriali, wszystko oczywiście z popkultury brane, telewizyjnej, ale także jako pewien mechanizm poznawania świata, czyli de facto mechanizm epistemologiczny. Tak? Tak powinna funkcjonować moja percepcja, jak funkcjonuje wideo. Zatrzymać, przewinąć, przyjrzeć się temu, co jest istotne, a tymczasem rzeczywistość płynie, a więc jest w tym sensie mniej doskonała niż to, co oglądam. Proszę Państwa, i teraz, jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym znowu pokazać Państwu dwa fragmenty filmów. To się trochę rozciągnie, to nasze spotkanie, ale no, zdaje się, że chyba półtorej godziny mamy, a przecież nie ma też dyskusji po filmie, więc mam nadzieję, że Państwo nie będziecie tutaj bardzo z tego powodu zdenerwowani. Chcę Państwu pokazać dwa fragmenty filmów Kevina Smitha, jego debiut, Clerks, Sprzedawcy i Mallrats, który został, jak Państwo wiecie, przetłumaczony na szczury z centrum handlowego, z supermarketu. O tym za chwileczkę, proszę Państwa. Najpierw te dwa fragmenty filmów. Proszę bardzo, na początek Clerks, zrobione za 20 kilka tysięcy dolarów, a później już no, dużo większa produkcja dla Universalu, zrobiona za 6 milionów dolarów, więc różnica skali budżetu wielka. Trochę też to wpłynęło na gatunek tego filmu. Trochę niektórzy uważają, że Kevin Smith się no, delikatnie sprzedał, więc on później wrócił do znowu jakby takich bardziej punkowych, subkulturowych filmów. Niemniej jednak, proszę Państwa, ten film jest niezwykle ważny dla identyfikacji tego pokolenia w kolejnym jego aspekcie, czyli stosunku do konsumpcji. Proszę bardzo, obejrzyjcie Państwo te dwa fragmenty. Proszę Państwa, jesteście Państwo już po obejrzeniu tych dwóch fragmentów, których akcja, jak Państwo zauważycie, dzieje się tak czy inaczej w sklepie, niezależnie od tego, czy że jeden to jest właśnie mały grocery, prawda, mały jakiś sklepik, drugi to jest shopping mall. Otóż, proszę Państwa, to jest, proszę Państwa, o tyle istotne, że te wcześniejsze nasze rozważania wokół filmu Linklatera, one jakby odnosiły się właśnie do tych aspektów, powiedzielibyśmy, ontologicznych, epistemologicznych i egzystencjalnych tej generacji, prawda? Czyli takie kwestie związane summa summarum z tożsamością w płynnej ponowoczesności. Natomiast, proszę Państwa, teraz więcej będzie o ekonomii i estetyce i stosunku tego pokolenia do właśnie ekonomii i też trochę o tym, jaką estetyką, zwłaszcza Kevin Smith, konsekwentny kronikarz, jeśli można powiedzieć, tej generacji, no, próbował prezentować jej obraz. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze, zdajmy sobie sprawę tutaj właśnie z tej różnicy tytułu tego drugiego filmu, Mallrats. Bo, proszę Państwa, szczury z supermarketu, no to nijak nie oddają, proszę Państwa, tego, o czym tak naprawdę mówi tytuł oryginalny, ale też i o czym jest ten film. Ale wiecie Państwo, no w 95 roku, kiedy ten film był pokazywany w Polsce, no to w Polsce właściwie jeszcze nie było centrów handlowych, tak? A Państwo doskonale wiecie, że jest różnica między supermarketem, hipermarketem nawet, a centrum handlowym, prawda? Hipermarket, supermarket to wciąż market, to wciąż film, przepraszam, to wciąż sklep, tyle tylko, że dużo większy, tak? Z pewnymi być może dodatkami, jakimiś na bokach, tak? W korytarzu. Natomiast, Państwa, no centrum handlowe, no to po prostu jest oddzielna przestrzeń, tak? Centrum handlowe, no to jest świątynia konsumpcji. Centrum handlowe to jest właściwie, no trochę plac zabaw. Dla tego też pokolenia. Kolejny plac zabaw, prawda, dla tego pokolenia, gdzie się przychodziło nie tylko konsumować, kupować, czy kupować, czasem konsumować w sensie coś zjadać, ale gdzie się po prostu spacerowało jak w niedzielę po kościele. Tak? Tylko, że nie ma kościoła, kościołem jest właśnie ta przestrzeń. Zwróciliście Państwo uwagę, w jaki sposób Brody, prawda, podchodzi do, jak wchodzi do tego shopping mallu, jaki on jest zadowolony, jaki jest przeszczęśliwy. Tak jakby właśnie ta przestrzeń nadawała mu poczucie sensu. Dopiero ta przestrzeń. Wszystko inne jest nieważne, ale to jest właśnie centrum tego świata i zresztą, Państwa, akcja tego filmu prawie całkowicie dzieje się właśnie w tej przestrzeni, centrum handlowego. Więc, Państwa, no tytuł jest oczywiście nieadekwatny, ale trochę pokazuje też nasze właśnie zmiany czy zapóźnienia cywilizacyjne, kiedy to jeszcze, no właściwie, centrów handlowych nie było. Tak samo jak myśmy musieli dłużej czekać na multikina, prawda? Często w centrum handlowym właśnie, czyli można powiedzieć centrum handlowym w centrum handlowym, bo niektórzy uważają, że współczesne kino, zwłaszcza te gatunki najpopularniejsze, jest rodzajem wielkiego supa ogłoszeniowego, prawda? W związku z tym mam do czynienia z filmem jako centrum handlowym, pokazywanym w centrum handlowym, ale to, proszę Państwa, taka dygresja na stronie niekoniecznie odnosząca się, proszę Państwa, do tego filmu. Ale no tak czy inaczej, proszę Państwa, to jest niezwykle ważne doświadczenie tych, kończąc, proszę Państwa, myśmy mieli dopiero te multikina w 98 roku, jeśli dobrze pamiętam, w Poznaniu pierwsze, więc no też to, co dla generacji X było oczywiste, czyli kina już w centrach handlowych, a centra handlowe najczęściej gdzieś na peryferiach miast, do których trzeba pojechać, prawda, jak trochę do kościoła właśnie, o tyle, proszę Państwa, u nas to jeszcze nie było adekwatne, nie było to tak silnie obecne. I tu, proszę Państwa, widzicie Państwo na tej prezentacji, prawda, to są takie tezy dotyczące cech pokolenia w ich identyfikacji do ekonomii, do konsumpcji, tak? No to już mówiłem, świątynia hiperkonsumpcji, czyli naturalne środowisko dla tych morac, którzy znają etykietę też tego miejsca, tak? To nie jest tak, że można sobie przyjść do świątyni i nie przeżegnać się albo usiąść w niewłaściwej ławce, tak? Nie, to trzeba wiedzieć, co się kupuje. Zauważcie Państwo, jak Brody instruuje tego swojego kolegę, gdzie co możesz kupić. To nie jest tak. Albo jest tam taka scena, proszę Państwa, kiedy chłopczyk nie tak się zachowuje jak na schodach, jak powinien w centrum handlowych, więc on się denerwuje, prawda? On krzyczy na rodziców, szuka rodziców, prawda? Żeby przywołali go do porządku. Bo zna rytuał tego miejsca. Bo to jest miejsce, które dobrze znał. Dlaczego? Bo chodził z rodzicami do tego miejsca. Bo to rodzice wprowadzali go w ten rytuał, tak? Bo to rodzice dawali mu sygnał, że właśnie to miejsce jest najważniejsze, szczególnie ważne, a jeśli nie najważniejsze dla nich, dla tej, no było, nie było też zeświadczonej generacji, prawda? Poza religią, poza wielkimi narracjami także. W związku z tym, proszę Państwa, oni wchodzili, no i dorośli byli tutaj właśnie inicjującymi ten rytuał zakupów. Teraz, proszę Państwa, też zauważcie Państwo, że no centrum handlowe, no to ma do siebie, że jest zamknięte na zewnątrz, tak? Jest bez okien, tak? Czyli jest dośrodkowe, nie? Ono jest oddzielnym światem, tak? Trochę, proszę Państwa, jak kościół, który, wiecie Państwo, no ma te okna, ma okna, prawda? Ma witraże, ale wiecie Państwo, że te witraże najczęściej, no nie przepuszczają wiele widoku z zewnątrz, tak? One mają co najwyżej tylko przepuszczać światło, ale też przetworzone przez te wzory, nie? Więc to, proszę Państwa, ta analogia do świątyni hiperkonsumpcji, którą się często stosuje w stosunku do shopping malli, o której Państwo niejednokrotnie pewnie słyszeliście, jest jak najbardziej adekwatna, także właśnie do tego filmu. Proszę Państwa, i oni mają bardzo dwuznaczny stosunek jakby do konsumpcji, bardzo dwuznaczny. Bo z jednej strony nie chcą uczestniczyć w wyścigu szczurów, wyścigu japis, tak? Wykonują taką pracę, mak pracę, jak to się mówi, prawda? Czy taką śmieciówkę, byśmy dzisiaj powiedzieli, nie chcą się wiązać z korporacją, a do japis rzeczywiście mają stosunek bardzo negatywny. Tak, proszę Państwa, w tej scenie, tutaj Państwo widzieliście właśnie w szczurach z centrum handlowego, zderzenia przy wejściu, gdzie jeden z bohaterów, Brody, jest oczywiście tym X-em, a drugi jest z podobnego pokolenia, ale jest typowym japis, prawda? Przez cały film zresztą to się, proszę Państwa, przewija ten wątek, czyli uciekają przed wyścigiem szczurów, nie chcą pracować w korporacji, jak w podziemnym krągu jest to, proszę Państwa, pokazane. No mówię, wykonują pracę bez zaangażowania, jak bohater Klerk z kolei, który no przychodzi tego dnia do pracy dlatego, bo akurat jego tam kolega z pracy nie mógł przyjść, prawda? I on go niejako zastępuje, ale on tej pracy nie lubi. ale z drugiej strony lubią za jej dorywczość. To znaczy fakt, że nie musi się z nią wiązać. Więc Mac praca to jest jedno z tych haseł, wiecie Państwo, które na okoliczności identyfikacji pokolenia X też mocno funkcjonują. Są wychowani przez fanów języku reklam, do których mają dystans, ale jednocześnie przez są konsumerami. Jednocześnie dla nich świątynią jest centrum handlowe. Tylko mają swoje wybrane często ścieżki, mają swoje wybrane wyroby, tak? Więc jest to przez niejednoznaczny stosunek. Bo no, jeśli centrum handlowe było ich placem zabaw, no to podobnie jak trochę telewizja, tym wirtualnym placem zabaw, no to nie można jej traktować w sposób no, tylko i wyłącznie ironiczny, dystansować się do tego. No, musi być w tym też taki element na pewno akceptujący tak, tę rzeczywistość. Więc oni, proszę Państwa, jak tu napisałem, uczyli się od rodziców, jak zostać konsumentom, X-y ironizują, ale kupują. Czyli wiecie Państwo, jest to taka trochę sprzeczność. Ironizują z faktu, że wszyscy korzystają z konsumpcji, ale jednocześnie są dziećmi konsumpcji. Kupują swoje ulubione marki, swoje ulubione batony, mają swoje ulubione programy przecież, które też za darmo nie chłonęli w telewizji, tylko dzięki reklamom na przykład, prawda? Która ich przesycała, do których czasem się dystansowali, ale z niektórych korzystali. Więc jest to, proszę Państwa, takie dość niejednoznaczny stosunek do kupowania. Nie? No, wyrośli jako całe to pokolenie na tym doświadczeniu. Na szczęście, proszę Państwa, mógłbym powiedzieć, ja się klasyfikuję do tych roczników, więc można powiedzieć, że jestem polskim pokoleniem X, ale na szczęście to polskie pokolenie X, proszę Państwa, jest w dużym stopniu odmienne od pokolenia, szczęście, nieszczęście, nie wiem, od pokolenia X anglosaskiego, choćby dlatego, proszę Państwa, że nam ten przesada konsumpcji nie była dana. Tak? Wychowaliśmy się jednak raczej w okresie niedoborów i też przesada medialnych komunikatów nie była nam dana. Natomiast takie poczucie płynnej tożsamości, to myślę, że proszę Państwa byłoby charakterystyczne, to widać zresztą w filmach, to już pozwolę sobie dalej tą dygresję pociągnąć, to widać w filmach, proszę Państwa, tej polskiej generacji X, nie wiem, w pierwszych filmach Małgorzaty Szumowskiej, Łukasza Warczyka, Przemysława Wojcieszka, czyli takie niezakorzenienie w świecie, które nie jest tylko i wyłącznie konsekwencją faktu, że rynek nie ma na nich miejsca. To byłaby analogia do tego, co na Zachodzie, co za Atlantykiem, że trochę wszystkie miejsca są pozajmowane, ale też byłaby to, proszę Państwa, też taka analogia do właśnie tego poczucia, że, no, że nic nie jest stałego. A akurat tak się składa, że to pokolenie X polskie także na uniwersytetach, w liceach, w szkole wyższej było pierwszym, na które zalała fala no, postmodernizmu w znaczeniu przekazów postmodernistycznych, tekstów, które o tym mówiły, seminariów, osób, wykładowców, badaczy, którzy się tym zachłysnęli. No ja pamiętam, proszę Państwa, że jednym z najważniejszych tekstów, które czytałem na swoich studiach, tak, no, to były właśnie teksty klasyków, dzisiaj powiedzielibyśmy, po nowoczesności. No i w naturalny sposób, wiecie Państwo, no, to jakoś tam wypłukiwało, prawda, takie poczucie, że jednak są stałe jakieś niezmienne narracje. Więc tu znaleźlibyśmy, proszę Państwa, jakąś wspólnotę, ale na pewno nie na gruncie, proszę Państwa, ekonomiczno-medialnym. To jednak była zupełnie inna bajka, inna rzeczywistość. I jeszcze dopowiem, proszę Państwa, że o ile właśnie ci Morads, oni są głównie jednak nieprzesadnie wysoko wykształceni, tak? To jednak w te pokolenie X polskie, to pokolenie X polskie, frustracja wynikała nie tylko z faktu, że się nie załapało na rynku na dobrą pracę, bo wcześniejsze pokolenie przełomu wszystko zajęło, a jeszcze są w średnim wieku, więc jeszcze nie zdąży, jeszcze no długo będzie trwało, zanim te miejsca zwolnią, a wiecie Państwo, że w latach 90. i początku lat 2000 to się trochę przesuwa u nas w Polsce, no bezrobocie było bardzo, bardzo wysokie, tak, więc nie była to niechęć wykonywania pracy, tylko niemożność wykonywania pracy. X-y zachodnie, X-y anglosaskie, one nie chcą się angażować, ponieważ mają zły wzorzec konsumpcyjny, tak, w postaci swoich rodziców. Czyli oni jakby uciekają od tej stabilizacji konsumpcyjnej, natomiast my nie mieliśmy od czego właściwie uciekać, więc to jest ta różnica, ale też i różnica wykształcenia. Jednak polskie pokolenia X to były te pierwsze, które uznały, że trzeba się bardzo dobrze kształcić. 2-3 fakultety po to, żeby później znaleźć miejsce na rynku. I z tym większa frustracja oczywiście była generowana, gdy się nagle dostrzegało, że niezależnie od ilości fakultetów miejsc nie ma. Tak? Przepraszam, proszę Państwa, za tą długą dygresję, ale być może się Państwu, komuś z Państwa przyda właśnie to porównanie tych dwóch generacji, które są oznaczane bardzo często właśnie tą samą nazwą, tym samym akronimem, skrótem, prawda, tą jedną nie wiadomo. Tylko u nas bardzo często właśnie jako też i nic. Może się okazać, że właśnie nie ma żadnych wspólnot. Właśnie ze względu na te, wiecie Państwo, czy w każdym razie jest ich bardzo niewiele, a jeśli są to powierzchowne, ze względu na tą różnicę jednak historyczną, którą mamy tu i która była za oceanem. Zresztą przejścia cały ten fragment musicie Państwo spokojnie przewinąć, prawda? Będzie, no ale jeśli Państwo doszliście do tego momentu, to już go Państwo prawdopodobnie nie przewinęliście. Okej, okay, przepraszam za te takie autotematyczne tropy. Jeszcze kilka Państwa rzeczy. Państwa, film Szczury z supermarketu, kierujmy się polskim tytułem, jest też ciekawy, dlatego że niejako żeni ze sobą dwie miłości, czy dwie, no, dwie pokoleniowe aktywności. Oglądanie telewizji, czyli telewizję i kupowanie, centrum handlowe. W tym filmie, Państwa, odbywa się rodzaj takiej randki w ciemno, czy no, takiego programu, prawda, randka w ciemno, przygotowywana jest właśnie w centrum handlowym. I co ciekawe jest, Państwa, stosunek właśnie tych bohaterów, którzy uważają, że to jest no, wkroczenie w przestrzeń świętą innego medium. Nie powinni się panoszyć w centrum handlowym, bo ono trochę jak w kościele ma swoje przestrzenie sakralne, tak by powiedział Brody. Ale z drugiej strony, Państwa, ostatecznie uczestniczą w tym programie, tylko na swój własny sposób właśnie, subwersywny. Ci z Państwa, którzy obejrzą ten film, nie chcę zdradzać zakończenia, ci z Państwa, którzy obejrzą, to zobaczą, że jest właśnie w nich jednocześnie udział i kontrudział. Kulturowe, czyli umiejętność, znaczy rozumienie, że telewizja jest ważna, i kontrkulturowe, czyli uczestniczenie w tym przekazie w sposób negocjowany. I to jest film, Państwa, no, symboliczny, Szczury supermarketu, choć słabsze od Clerks, bo też i trochę bardziej komercyjne, to jednocześnie, Państwa, one są modelowe, ponieważ zapisują oba te ważne doświadczenia medialno-ekonomiczne tej generacji. Więc gorąco, Państwa, polecam. I jeszcze, Państwa, na koniec warto też dodać, już zupełnie prawie że na zakończenie, że, Państwa, no to są oczywiście także dzieci popkultury. Popkultury rozumiane jako przekaz symboliczny, rozumiane jako przekaz jakiejś treści estetycznej, prawda? To są wyraźne dzieci popkultury, które mają bałwochwalczy jakby stosunek do tej popkultury, zwłaszcza do komiksów, zwłaszcza do kultowych filmów, kina nowej przygody, do wszystkich sag, prawda? To jest pierwsze, Państwa, właściwie pokolenie, które tak mocno korzysta z uniwersów. Nie znaczy, że wcześniej nie było fandomów, nie było grup, które w ten sposób reagowały na rzeczywistość, ale to jest, Państwa, takie pierwsze pokolenie, które jakby uwielbienie łączy z twórczą rekonstrukcją, czyli tworząc fanfiction, prawda? Można powiedzieć, Państwa, że filmy Smitha są w pewien sposób fanfiction, ponieważ on oddaje w nich taki hołd tym pratekstom, tym arcytekstom popkulturowym, tak? Czy to komiksom, opowieściom superbohaterskim, czy właśnie uniwersom, jak Star Trek, czy jak Star Wars, czy także Simpsonów na przykład. Często inkrustując te swoje fragmenty, czy to postacią, która jest ubrana, tak jak Państwo tutaj widzicie na tym ekranie, sam Kevin Smith, prawda, przebiera się tutaj za Batmana, nie? Czy to właśnie jakby inkrustując w ten sposób, czy cytując jakieś fragmenty z filmów, czy odnosząc się do fabuły tych tekstów, klasycznych, kanonicznych tekstów popkultury. Więc, Państwa, to jest takie pokolenie, które jako pierwsze tak mocno wchodzi w fanfiction, tak? Tworząc pewną fandomową rzeczywistość. No i, Państwa, ten taki na przykład komiksowy charakter, komiksową inspirację dostrzec można, Państwa, także w filmach Kevina Smitha. Ponieważ one, Państwa, nigdy nie są dobrze opowiedziane. To są skecze. To są właśnie takie jakby komik strip, Państwa. To nie znaczy, że komiksy nie są, Państwa, opowiadane często bardzo, w sposób bardzo zwarty. Nie tego nie próbuję powiedzieć. Raczej chodzi mi o taki pewien model narracji obrazkowej, gdzie obrazki są jakby niezależne od siebie. Nie? Wiadomo, musimy sobie wyobrazić, żeby je połączyć. Ale jest coś z takiego epizodyczności opowiadania. Taka gagowatości, tak? I tak jest u Smitha, tak? To nie jest opowieść jakoś szczególnie wciągająca, to nie są opowieści szczególnie wciągające, natomiast poszczególne fragmenty są intrygujące. Państwa, jeszcze przy okazji właśnie, odwołując się do tego, co mówiłem i o ekonomii, i o telewizji, i reklamach, tak? Jako tych, które zachęcają do kupowania, ale także do opowieści superbohaterskich, to zobaczcie Państwo właśnie, że ten fragment z Clerksów, prawda? Ze sprzedawców. Z gościem, który nakłania do kupowania gum, tak, także, prawda, a nie do kupowania papierosów, no to po pierwsze świadczy o dobrym wyczuleniu pokolenia na właśnie strategie reklamowe. Wchodzi dziewczyna i od razu gościa wyczytała, prawda, od razu go przeczytała, o co mu chodzi. A pamiętacie Państwo, w jaki sposób próbuje go wylegitymować. No to już ma właśnie znamiona właśnie trochę opowieści superbohaterskiej. Tak jest też pokazywana z góry, prawda? Staje się nagle, jest ujęta trochę w formule właśnie takiego, takiej parodii, tak? Takiej stylizacji właśnie na kino superbohaterskie, być może kino sensacyjne z silnymi mężczyznami lat, z lat 80., prawda? Czyli takie kasetowe, na których oni się także przecież wychowywali. Więc w tym sensie, proszę Państwa, to widać właśnie ten też ślad w tym fragmencie, a też widzimy właśnie tą typową Mac pracę, nie? O której mówiłem bohatera. No i oczywiście widzimy też daleko posuniętą siermiężność realizacji, żeby nie powiedzieć paździerzowość tej realizacji, która jednak akurat w tym filmie, proszę Państwa, naprawdę jest stylistycznie jednorodna, nie? Naprawdę, ten czarno-białe zdjęcia, te postaci, przy epizodycznej nawet narracji. No i, proszę Państwa, oczywiście mamy tutaj w tym fragmencie także Jaya i Cichego Boba, prawda? Bo w Kevin Smith, proszę Państwa, nie odpuściłby sobie, gdyby tej pary nie umieszczał we prawie wszystkich swoich filmach, a czasem czyniąc ich głównymi bohaterami, proszę Państwa, swoich filmów. To właśnie jest Jay i Cichy Bob jako znak rozpoznawczy. I, proszę Państwa, w tym fragmencie, który Państwo widzicie w Clerksach, których on wprowadza na ekran, na ekrany, i później powtarzać będzie tę parę, w której on sam gra właśnie tego milczącego właśnie Cichego Boba. Otóż, proszę Państwa, tu widać też słabości tego kina. To znaczy, to jest kino mocno skatologiczne. Widzieliście Państwo ten fragment, w którym ten Jason Mewes przeklina, prawda, wulgarnie mówi o tym i owym. Proszę Państwa, gdybym miał, proszę Państwa, stworzyć horyzont zainteresowania bohaterów Smitha, czyli dodać jeszcze jeden komponent do opisu X-ów, to powiedziałbym właśnie tak, że jest to seks, później może mall, prawda? Popkultura, komiksy, TVP, następnie, proszę Państwa, seksualne dewiacje i na końcu skatologia i obscena, jako znak rozpoznawczy Smitha. One są po prostu wulgarne, te filmy. Oczywiście, proszę Państwa, może w tym tkwić taka subwersywna strategia złego smaku, nie wiem, jak u John'ego Waters'a, prawda? Że specjalnie uderzam w tą mieszczańską, purytańską rzeczywistość poprzez używanie takiego, a nie innego języka, prawda? Szokującego trochę, ale zrozumiałego zarówno dla mojej generacji, jak i zrozumiałego jako strategia artystyczna, prawda? Tylko muszę przyznać, proszę Państwa, że na dłuższą metę, kiedy oglądałem kolejny film Kevina Smitha, to wydawało mi się to po pierwsze bardzo jałowe, bo ile można mówić cały czas o tym samym? Powiedziałbym nawet, proszę Państwa, przepraszam za to wyrażenie, ile można mówić o temacie marynistycznym, jak powiedział jeden z moich profesorów, czyli, przepraszam, o dupie Maryni. A to jest, proszę Państwa, ciągle rozmawianie o tym. Po drugie, proszę Państwa, jeśli tak się stało, że Kevin Smith stał się symbolem generacji X, to też taką twarz trochę jej dorabia, tak? To nie jest, proszę Państwa, twarz Linklatera ze Slackera, tak? Tam oni też mówią czasem otwarcie o seksie, czasem otwarcie o swojej fizjologii, jak choćby ta postać, prawda, która sprzedaje wymaz z pochwy Madonny. Ale, proszę Państwa, tam nie tylko tacy są, tak? I tamta opowieść jest, proszę Państwa, no, dużo poważniejsza. Natomiast, proszę Państwa, tutaj troszeczkę Kevin Smith, stając się znakiem rozpoznawczym tego pokolenia, no, ceduje wszystkie aktywności, ceduje wszystkie horyzonty myślowe w stronę takiego trochę niezaspokojenia. I mówiąc, że niezaspokojenia albo bardzo złego smaku, tak? Bo jego bohaterowie generalnie w jego filmach są jakby gorzej wykształceni niż w filmach Linklatera. W związku z tym, proszę Państwa, no, ostrożnie ze Smithem. Nie nadużywajmy jego, bo może się okazać, że, no, że troszeczkę zniekształci nam to wyobrażenie. A poza wszystkim, proszę Państwa, jest niesmaczny w wielu momentach. No, to jest oczywiście kwestia gustu. To, co Państwo lubicie. Dla mnie jest w wielu momentach niesmaczny, ale może dlatego, proszę Państwa, że już mam siwą brodę. Choć tak stary nie jestem, ale broda mi już siwieje. W związku z tym mogę sobie z perspektywy tego właśnie czegoś starszego pozwolić na to, ale jak Państwo wiecie, no też Kevin Smith też już jest 50-latkiem, jest dokładnie w tym samym wieku co ja, a niedawno przeżył rozległy zawał, więc też już można powiedzieć, że śmierć puka po niego i chyba byłoby dobrze, gdyby tę swoją twórczość nie zakończył tylko i wyłącznie takim wizerunkiem obiboków, próżniaków, dosłownym tego słowa znaczeniu, korzystających z centrum handlowego jako z kościoła i koncentrującym całą swoją działalność tylko i wyłącznie na albo skatologicznych żartach, wulgarnych odzywkach, albo na ciągłym gonieniem za dołem materialno-cielesnym, jakby powiedział to Bakhtin. Tu przy okazji, proszę Państwa, no, jest też zdjęcie z Mallrats, z tego filmu, no i jedna z atrakcji tegoż filmu, czyli kobieta o dwóch piersiach, bo to się zdarza wśród kobiet, poza Amazonkami, ale o dwóch sutkach. No, jak kogoś to bawi i śmieszy, to proszę bardzo. Państwo, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że jakoś tam trochę przynajmniej o tym pokoleniu coś powiedziałem, choć więcej Państwa w takim odbiciu do rzeczywistości społeczno-politycznej, czy w ogóle szerzej, kulturowej, niż o samych filmach, bo jak mówię, ja je traktuję przede wszystkim jako znakomity materiał dla właśnie tych innych subdyscyplin filmoznawstwa, niekoniecznie estetyki kina, ale właśnie takich subdyscyplin jak antropologia kina, kulturoznawstwo nastawione na badanie kina, czy socjologia kina. Życzę tak czy inaczej Państwu miłego odbioru, jeśli chodzi o Linklatera i jego Slackera, i życzę też mimo wszystko dobrego odbioru filmów Kevina Smitha. Do usłyszenia, do zobaczenia.